banki, odkąd tylko powstały, banki upadały. Ślad emisyjny CO2 to jest jedna wielka tylko ściema. Będą znowu robić wszystko, żeby wchodzący trup jeszcze pochodził przez kolejne kilka lat. Takie kryzysy są dużym bankom na rękę.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Cezary Głuch, zwany Traderem 21, jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów od inwestowania w akcje i kruszce. Milioner realizujący marzenie o spokojnym życiu na Majorce. Twórca popularnego bloga independenttrader.pl. Ruszajmy.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a z nami po raz kolejny Trader 21, z którym pogadamy o tym, co się dzieje na rynkach, w co nie inwestować, co być może przyniesie nam najbliższy czas. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć Maciek.
Fajnie, że znów jesteś w Polsce i akurat przywiozłeś nam tutaj wiosnę, także zapraszamy częściej, mógłbyś tak w styczniu przylatywać.
Na słońca nam trochę brakuje.
Zdecydowanie.
Ale to następnym razem. Przywiozę.
Okej, tak obiecałeś, to mamy to nagrane. Dobra, to do konkretów. Zaczniemy z wysokiego C, z grubej rury. W 2008, jak padał Lehman Brothers, powodując globalny kryzys, to Fed próbował ratować to kwotą 112 miliardów dolarów i nie wystarczyło, nie pomogło kryzys i tak szlak nas wszystkich trafił w jakimś sensie, na szczęście metaforycznym w większości. No a teraz upadł sobie jakiś Silicon Valley Bank, upadł jakiś Signature Bank, upada jakiś First Republic Bank i wszystkie media mówią spokojnie, to tylko awaria, nic takiego się nie dzieje, to są jakieś w ogóle tam małe banki i tak dalej, a tymczasem Fed tydzień temu dopompował w te wszystkie banki 300 miliardów dolarów, czyli delikatnie więcej niż w poprzednim kryzysie, więc chciałem Cię zapytać, co Ty na to, co to wieszczy dla nas wszystkich, czy to oznacza, że to jest tylko medialne rżnięcie głupa, a my tu mamy za rogiem kryzys, jakiego nie zobaczyliśmy nawet nie od 2008, ale w ogóle za życia, czy co?
Wiesz co, nie, to nie jest tak, że mamy za rogiem jakimś kryzys. To, co dzisiaj widzisz, czyli te upadłości banków, to jest coś całkowicie normalnego. Banki, odkąd tylko powstały, banki upadały. I bardzo dobrze, dlatego że to jest podstawa kapitalizmu. Jeżeli masz dobrą firmę, dobrze zarządzaną, to ona się rozszerza. Jeżeli źle zarządzasz, masz tępych menedżerów albo takich, którzy podejmują zbyt duże ryzyko, firma upada, oczyszcza się rynek, ich miejsce, wchodzą firmy lepiej zarządzane. I tak to powinno działać. I tak to mniej więcej działało do upadku Long Term Capital Management. 97-98 rok. To był fundusz założony przez dwóch noblistów, którzy w pewnym momencie poczuli się tak pewnie, że za bardzo pojechali po bandzie, zalwarowali się, przewidzieli kryzysu rosyjskiego i żeby ten kryzys się nie rozlał za bardzo, to zaczęto ich ratować. No to jak wiesz, zrobisz raz precedens i ratujesz jakiś czy to fundusz, czy bank, no to później tak przy każdym kolejnym ratowaniu jest łatwiej. Czemu upadł Lehman? Kiedy Long Term Capital Management bankrutował, to banki się zrzuciły na niego. Jedynym, który się nie zrzucił, był Lehman. No, bankierzy mają dosyć długą pamięć, więc kiedy w 2008 roku rozlał się kryzys, który był następstwem bardzo niskich stóp procentowych, pompowania kasy w rynek nieruchomości, co doprowadziło do ogromnych wypaczeń, no to poświęcono Lehmana. Ale tak naprawdę nie chodziło o ratowanie banku, chodziło o zwiększenie kontroli. Dlatego, że jeżeli masz kryzys i wystraszysz odpowiednio ludzi i wtłuczysz im do tych małych rozumków, że trzeba drukować kasę, żeby ratować, bo jak nie, to zaraz będzie Armagedon, to ludzie to zaakceptują. A politycy to są marionetki sektora finansowego. I efekt był taki, że wydrukowano nie tam 200-300 miliardów, tylko tak naprawdę w pierwszej turze aż 800. I ta kasa poszła do największych firm. Co robią najwięksi? Wykupują mniejszych. Jeżeli mniejsi wpadają w problemy, bo ludzie tracą zaufanie do całego systemu bankowego, wyciągają pieniądze, to spada płynność i duzi się cieszą, bo duzi dzięki kroplówce z Fed mogą przetrwać, a jednocześnie w mali nie przetrwają. I tak przykładowo, 5 największych banków w Stanach Zjednoczonych przed Lehmanem miało bodajże 55-60% udziału w rynku. Po Lehmanie 85-90%. Więc takie kryzysy są dużym bankom na rękę, bo przy pomocy darmowej kasy z Fedu mogą po prostu jeszcze bardziej przejmować rynek. W każdym razie kilka lat temu te banki w wyniku ekspansji, w wyniku przejmowania mniejszych stały się tak duże, że usłyszeliśmy, że są banki zbyt duże, żeby upaść. Too big to fail, a ich zarządy too big to jail. Czyli mogą robić różne wałki, mogą brać pieniądze dla karteli narkotykowych jak HSBC i nikt tak naprawdę nie idzie siedzieć. Tymczasem, jeżeli masz zbyt duży, żeby upaść, to powinno się go rozwalić natychmiast na 10 mniejszych. No ale one są na tyle potężne, że tam odpowiednio lobbują za legislacją, żeby przypadkiem odpowiedniki Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta tam się nie mieszały i pozwolono im stać się jeszcze więksi. Więc podejmuję nadmierne ryzyko, a kiedy okazuje się, że mamy problemy w systemie, no to co? No to populacja się na to zrzuca. Bo za każdym razem, jeżeli wydrukujesz pieniądze po to, żeby je dać poszczególnym bankom, czy to w formie jakichś darmowych pożyczek, czy to w formie dotacji, to na rynku w długim terminie pojawia się więcej pieniędzy, którego efektem ubocznym jest inflacja. To jest tak samo jak w Polsce. Zamknięto firmy, wydrukowano nagle 18% ogólnej ilości waluty w obiegu, rozdawano je w formie dotacji i ludzie dzisiaj się dziwią, że mają, nie wiem, drogi prąd, drogą żywność, inflacja.
To przez Putina podobno.
No, przez Putina.
Nie, no już nikt w to nie wierzy, na szczęście.
Putina, przez Tuska i tak dalej. No. Kurde, no jakim tym człowiekiem trzeba być, żeby wierzyć, że to jest przez Putina? No, przecież wojna zaczęła się w 2022 roku, a w 2021 już mieliśmy wysoką inflację.
Na szczęście akurat Polacy w tym temacie okazują się dużo bardziej kumaci niż niegdyś, więc tu akurat jest postęp. No a propos postępu, bo ostatnio wiem, że też oglądałeś ten kawałek odcinka z Filmem Koniecznym, gdzie on opowiadał o tym, że jego zdaniem plany globalistyczne zaczynają się sypać przez to, że są robione zbyt na szybko, zbyt po macoszemu i tak dalej. I jest to takie optymistyczne, bo faktycznie jak się rozglądamy po świecie, to bardzo dużo rzeczy totalnie głupich wchodzi w tak krótkim czasie, że już ktoś totalnie nieświadomy zaczyna myśleć, kurczę, no ta mąka ze świerszczem, coś tu nie gra, coś tu jednak nie pasuje. Te samochody elektryczne w 35, no śmierdzi jakimś wałem, ewidentnie. Wiadomo, że tu nie chodzi o ekologię, tylko o coś innego musi chodzić, więc bardzo dużo ludzi budzi się, widzi to, protestuje, w Anglii ludzie protestują przeciwko 15-minutowym miastom w Polsce. Niemcy podobno zaprotestowali przeciw samochodom elektrycznym, co już w ogóle jest absurdem, więc...
Holendrzy przeciwko reformie rolnej i zakazowi używania nawozów.
Paryż płonie, ale w sumie Paryż zawsze płonął, więc w sumie nie wiem, czy to jest jakaś nowość.
20 lat.
Także coś się dzieje nie tylko w Polsce, tylko na świecie. Czy widzisz w tym taką rzeczywiście dużą iskrę nadziei, że coś się może teraz zmienić, czy po prostu zwolnią gotowanie żaby jednak, żeby...
Ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że widzisz, no oni dwa kroki do przodu, jeden w tył. Być może w pewnym momencie z jakichś przyczyn stwierdzili, chcemy wykonać 3-4 do przodu, nie będziemy się cofać. No i to zawsze budzi jakąś reakcję. Wiele osób zobaczyło dzisiaj z perspektywy czasu, że ta pandemia to nie do końca było tak, jak nam mówiono, że... Może te szczepionki jednak nie były tak skuteczne, jak się pierwotnie ludziom wydawało i w ludziach się po prostu budzi pewne zwątpienie. Zaczynają kwestionować to, co im się mówi. I tak naprawdę to nie chodzi o kwestionowanie, obudzenie całej populacji. Wystarczy, że obudzisz 20%, z których 10 chce tak naprawdę coś zrobić. Ta elita, ta prawdziwa elita, to jest okolicy 1 promila globalnej populacji. Elita i marionetki to jest powiedzmy 1%, czyli jedna osoba na 100. Więc nagle, jeżeli okaże się, że obudzisz 20% osób, z których 10% chce działać, no to nagle te zabaweczki, które elita ma, czyli politycy, wojsko, policję, różnego rodzaju inne służby, które mogą pacyfikować tych niewygodnych, którzy się nie chcą podporządkować, no, przestają działać. Ci ludzie też widzą pewne rzeczy i w pewnym momencie mówią dość. Jak będzie dalej? Ciężko mi jest powiedzieć. No, półtora roku temu już słyszałem, że na poziomie Unii Europejskiej przygotowuje się legislację, która ma być przygotowana pod pandemię 2.0, że już nie będzie tak łatwo podróżować, jeżeli rzeczywiście nie przyjmiesz szprycy. Dwa lata temu już bramki na lotniskach w Nowym Jorku sprawdzały, czy rzeczywiście przyjąłeś szprycę, czy może masz tylko dokument jej potwierdzający. Więc są tam inne rzeczy, które ludziom się dzisiaj mogą wydawać teorią spiskową, bo za rok będziemy mieli tego potwierdzenie. No, to jest standard. Ale już budzą się nie tylko zwykli ludzie. Ostatnio czytałem, że gubernator Florydy, to jest, kiedyś myślałem, że Teksas jest takim najbardziej stanem niepokornym, ale na Florydzie dzieje się podobnie. Gubernator Florydy stwierdził, że nie ma czegoś takiego, nie będzie nigdy jak dyskryminacja ludzi, powiedzmy, niezaszczepionych. Nie będzie czegoś takiego jak CBDC w jego stanie. Rząd federalny próbuje to wprowadzić. Natomiast on powiedział, że nie ma mowy, żeby to funkcjonowało u niego.
Miejmy nadzieję, że ma dobrą ochronę.
No, dokładnie, tak. Myślę, że ma. Dlatego, że CBDC to jest po pierwsze totalne narzędzie inwigilacji, kontroli i zniewolenia ludzi. I on na to się nie godzi. I takich ruchów oddolnych jest mnóstwo. No oczywiście informacje o nich są wyciszane, bo to jest niewygodne dla ludzi. Po to masz mieć miasta, przykładowo te 15-minutowe, żeby ludziom prać mózgi, tak jak za komuną na sprawę. Może nie macie tak super, ale jak wyjedziecie za zachodnią granicę, to zaraz was zastrzelą, bo jest wielka przestępczość. Będziecie harować po 26 godzin na dobę, bo ci niedobrzy kapitaliści was wykorzystają. I właśnie w tych małych enklawach chodzi dokładnie o to samo. Żeby ludzie nie wiedzieli, co jest dalej. Po to mamy mieć zakaz podróżowania dalej niż ten ślad emisyjny CO2 to jest jedna wielka tylko ściema. To jest narzędzie, które ma umożliwić wprowadzenie kolejnych zakazów. Także ja widzę, że to dalej postępuje, ale nawet się nie zastanawiam, w którym kierunku to pójdzie, bo jak nie chcę sobie głowy zawracać negatywnymi rzeczami. Ja wiem, że globaliści chcą przeprowadzić pewne zmiany dużo bardziej daleko idące niż to, o czym możemy sobie tak porozmawiać, ale jak coś wprowadzą, wtedy będę działać. W moim regionie próbują wprowadzić 5G i ja w tym momencie robię wszystko, co mogę w tym regionie, żeby to 5G nie powstało. Fajnie, jeżeli kiedyś mi się uda stworzyć Majorkę wolną od smogu elektromagnetycznego. To jest mój cel ostateczny. I w takim kierunku będę szedł, bo tam mam pewne możliwości, mogę działać i tak dalej. I na tym chcę się skupić. Natomiast po to jestem w mediach, czy tu, czy za jakiś czas w innych, żeby ludzi trochę budzić, bo im więcej osób jest uświadomionych, tym więcej osób wątpi, a im więcej osób wątpi, tym bardziej jest odpornych na tą sieczkę, którą nam serwują w mediach.
A to w takim razie, bo CBDC to jest temat wracający coraz częściej. Już są kraje, które testują kryptowalutę, tak będą chcieli
to,
używać.
Nie, to nie jest kryptowaluta. Ale tak się sprzedaje.
Ciekawi mnie tylko, no bo teraz tak, Fed dodrukowuje 300 miliardów, mimo że tydzień wcześniej mówi, że nie, my to teraz zacieśniamy, no ale potem pewnie pan Powell poszedł na spotkanie do ważnych ludzi, no i mu powiedzieli, kolego, ratuj nas, drukuj i tak dalej, no i jednak drukuje. Więc ciekawi mnie, jak to się ma do CBDC, które tak naprawdę mogłoby być takim szachem matem w drugą stronę, no bo przecież CBDC w założeniu chyba ma być pieniądzem banku centralnego i tym samym wszystkie inne banki są wtedy niepotrzebne, no bo po co? Czyli co, wtedy Powell robi szachmat i wszystkie banki są nagle zamknięte, a to są jego mocodawcy, pracodawcy, władcy wręcz?
Tak. No, może nie do końca. Nawiązałeś do Powella. Ja zazwyczaj jadę bardzo brutalnie po bankierach centralnych, ale w jego przypadku muszę powiedzieć, że to jest najlepszy bankier centralny od czasów Volckera, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Bo mam wrażenie, ja oceniam bankierów po ich ruchach i on rzeczywiście podnosi stopy procentowe mocniej, dużo mocniej niż inne banki centralne. W pewnym momencie są jakieś ograniczenia, no bo nie może podnieść tak za bardzo, bo w pewnym momencie dolar się zbytnio umocni i kraje, które są zadłużone w dolarze, będą miały z tego tytułu bardzo, bardzo duże problemy i liniami swapowymi tego się nie rozwiąże. Na tyle, ile może redukuje ten bilans, ale to, co ostatnio słyszeliśmy, bądź mieliśmy okazję zobaczyć, jak zwiększył się bilans Fedu, to nie jest taki typowy dodruk. Dlatego, że dodruk można prowadzić na kilka sposobów. Czasami on wywołuje wyższą inflację, czasami nie. I to, co ostatnio zrobiono, dopompowano troszkę płynności bezpośrednio, ale do systemu finansowego. I to akurat nie powoduje inflacji, więc może podnosić stopy procentowe dalej, może zwiększyć tutaj swój bilans, dać trochę kasy, zwiększając płynność, bo to jest tak, że bank ma duże problemy, przykładowo, bo trzymał sporą część kasy w obligacjach, ale jak rośnie inflacja, rosną stopy procentowe, to spada cena obligacji i w pewnym momencie to zabezpieczenie, które było warte powiedzmy 100 miliardów, nagle jest warte 80. Więc bank centralny może w pewnym momencie odkupić takie obligacje po cenie nominalnej, żeby dostarczyć trochę pieniędzy, ale zawiera umowę, że ja to od ciebie dzisiaj kupuję po nominalnej, ale ty po tyle samo, plus powiedzmy 2% odsetek, musisz to odkupić za rok. Jak się twoja sytuacja poprawi, no to odkupisz. Jak nie, będziemy dalej rozmawiać. I to jest mniej więcej coś, co ma dzisiaj miejsce. I to jest taka próba niedopuszczenia do powtórki z Lehmana. Lehman, tak jak wspomniałem wcześniej, był takim kromrnym bankiem, trzeba go było ukarać, a zaraz potem poszedł cały kryzys, który umożliwił konsolidację władzy. W tym momencie mam wrażenie, że próbują nie doprowadzić do kolejnego kryzysu bankowego, dlatego że kiedy do niego dochodzi, nie jesteś w stanie go często kontrolować. Ja pamiętam kiedyś, że Dexia bankrutowała. To był taki nie za duży bank belgijsko-francuski, o ile dobrze pamiętam. To był case sprzed wielu, wielu lat. Ale chwilę później okazało się, że to nie tylko Belgia czy Francja ma problemy, ale i Holandia i Portugalia. Bo jedna pożyczyła im kasę i nie mogła odzyskać. Druga z kolei ubezpieczyła instrumenty finansowe, których nagle wartość zaczęła lecieć na łeb. I to jest tylko przykład, jak taki kryzys finansowy małego banku teoretycznie może natychmiast się rozlać na cztery kraje. Problemy natomiast my będziemy mieli, kiedy Fed zacznie znowu drukować, każdy bank centralny zacznie znowu drukować na dużą skalę, a to jest ich cel nadrzędny. Dlatego, że do druk, ale nie taki, który idzie do systemu finansowego, tylko taki, który idzie do ciebie, do mnie, rozdajemy 500+, płacimy firmom, bo jest kiepska sytuacja, dajemy bezwarunkowy dochód gwarantowany, i to wszystko finansujemy do drukiem, to trafia do realnej gospodarki i powiedzmy z opóźnieniem rocznym sprawia, że mamy wysoką inflację. Więc będą do tego dążyć. Czym się CBDC różni od zwykłej waluty? Kompletnie niczym. Tym, że bank centralny ją emituje. Tutaj w obecnym systemie bank centralny może dodrukować walutę, jeżeli chce, w zamian za którą skupi obligacje rządowe, a rządzący wtłoczą te pieniądze w gospodarkę, wywołując inflację. W przypadku, gdy będzie tylko i wyłącznie CBDC i każdy z nas będzie miał konta w banku centralnym, bank centralny jednym ruchem będzie mógł wywołać wyższą inflację, po prostu przelewając każdemu, którego dochody są mniejsze niż określoną ilość kwoty na nasze konta, ale to też działa w drugą stronę i to ludzie się muszą wreszcie obudzić. Możemy usłyszeć jednego dnia typowy false flag, od którego zawsze zaczynają się wojny, że jesteśmy atakowani i nagle musimy wydać kolejne 50 miliardów na zbrojenie, ale nam brakuje, więc musimy wziąć te pieniądze od tych, którzy je mają. Więc sprawdzimy, kto jest naszą grupą wyborczą. No ci, którzy kiepsko zarabiają, niekoniecznie. Ci, którzy nie mają oszczędności, niekoniecznie. Więc weźmiemy tym, którzy mają na koncie więcej niż 100 tysięcy. Weźmiemy im 20%. Tym, którzy mają więcej niż 400, weźmiemy powiedzmy 40 i tak dalej, i tak dalej. Tym, którzy mają milion, na pewno to są spekulanci, ukradli, zabierzemy im całość. I CBDC daje niestety, ale takie możliwości. Co więcej, w systemie CBDC wiedzą wszystko na nasz temat, czyli każdy urzędnik, który ma do tego dostęp, może te dane sprzedawać. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, czemu opieka medyczna w Stanach Zjednoczonych jest tak droga, mimo że jest prywatna, bo to mamy kartel firm szpitali, firm ubezpieczeniowych i firm farmaceutycznych. I każda wie o tobie wszystko, bo mają totalną wymianę informacji. Więc przykładowo firma ubezpieczeniowa nie sprzeda ci ubezpieczenia za $100, tylko za 800, bo już wie wszystko na twój temat. Jeżeli mamy CBDC, to tak samo będą wiedzieć o nas wszystko.
I będzie podatek dla kogoś, kto chodzi bez maski. No, szereg możliwości się tu otwiera.
Podatek to jest tylko jeden, ale wyobraź sobie taką sytuację, która już ma miejsce w Kanadzie. Ludzie protestują. Ty nie protestujesz, pomagasz tylko tym ludziom i nagle blokują ci dostęp do konta. Co? Nie kupisz żywności, nie zapłacisz rachunku, nie zapłacisz podatków, czyli wejdą ci na konto i mogą cię zlicytować, mogą cię finansowo zniszczyć całkowicie ciebie i twoją rodzinę, bo jeżeli ty nie jesteś w stanie dokonać zakupów, to kto wykarmi twoje dziecko? Kto zapłaci za jego wycieczkę? Kto zapłaci, nie wiem, za czesno do szkoły?
Już nie będzie drugiego strajku kobiet w Polsce, bo się może nie opłacać. To jest ciekawe, znaczy to jest nieciekawe, natomiast ciekawe jest to, że ludziom się to nie podoba ogólnie i widać, że tam gdzie to wchodzi, na przykład w Nigerii, ludzie się buntują, nie chcą z tego korzystać, próbują ich tam przekupić i tak dalej, aż się prosi, żeby uformować teorię spiskową, że coś się musi wydarzyć, żebyśmy sami poprosili o to o CBDC, no bo na razie coś, tak społeczeństwo nieprzekonane do tego konceptu, więc trzeba je jakoś przekonać. Może coś się mogłoby wydarzyć takiego, czy kryzys widzisz coś bankowy na horyzoncie, co mogłoby takiego nas przekonać?
Ja mogę tylko się zastanawiać, ale takim prawdziwym uzasadnieniem do wdrożenia tego jest kryzys na poziomie bankowym. Czy musiałby upaść jeden, drugi, trzeci bank? To jest bardzo proste do zrobienia. Chodzi o to, żeby ludzie potracili depozyty. Ale znowu, nie taki wariant cypryjski, gdzie szeroka populacja traci, tylko spora część tych bogaczy. Czyli powiedzmy, żeby to dotknęło bezpośrednio, załóżmy te 20% społeczeństwa. I wtedy pokażą, zobaczcie, tutaj największym problemem jest to, że banki komercyjne mogą tworzyć pieniądz z powietrza. Czyli tak jak dzisiaj. Idziesz po kredyt, dostajesz 100 tysięcy kredytu na konto, to nie jest 100 tysięcy przelane, które bank miał. Bank właśnie wykreował to z powietrza, stworzył na twoim koncie zapis 100 tysięcy, od którego ty musisz zwrócić 100 tysięcy i wtedy zapis zostanie wymazany. To, co nie zostanie wymazane, to odsetki, które ty przekażesz bankowi. I tak działa obecny system. I jeżeli pokażesz, jak to rzeczywiście działa, to wywołasz gigantyczne oburzenie, jak to banki mogą pożyczać pieniądze, które nie istnieją. I stworzysz taki, po pierwsze, ludzie będą już wkurzeni na banki, bo potracili pieniądze. Po drugie, uzmysłowisz im, jak chory był ten system. I wtedy globaliści pokażą piękne rozwiązanie. Słuchajcie, jest bank, który nigdy nie upadł, bank centralny, w którym wasze depozyty będą bezpieczne. Będzie tak jak kiedyś, bezpieczny
jak Klausa Szwaba.
Jak bank. Dokładnie tak. Przecież upadł pierwszy bank Stanów Zjednoczonych, pierwszy Fed, drugi Fed. Problem był taki, że politycy, którzy doprowadzili do ich upadku, do zniszczenia, do przywrócenia kontroli państwowej nad walutą, później szybko ginęli. No ale to jest starcie. Ludzie, którzy kontrolują system finansowy kontra szeroka populacja. Oni się nas naprawdę piekielnie boją. Ludzie boją się ich marionetek, boją się być trochę poza systemem, działać, powiedziałbym, niestandardowo, ale ci na górze boją się takiego konkretnego przebudzenia. Bo bardzo dobrze znają historię, wiedzą, jak kończyli, nie wiem, francuscy arystokraci. Przez w trakcie ostatnich protestów we Francji wręcz hasła takie dosyć głośne, bo urządzimy wam teraz drugą Bastylię.
Więc nie, żebym trzymał kciuki, ale byłoby ciekawe.
Okej. To jest takie, wiesz co, dobrym przykładem tutaj jest Rumunia Staszów Czałszewsku. Tyran, który gnoił społeczeństwo niesamowicie. No, zginęły tam dziesiątki tysięcy osób. I ludzie się bali, byli pod butem do momentu, którym ktoś po prostu rzucił jakąś obelgę w jego kierunku. Drugi podniósł kamień, a później się zaczęły szlawinowo. Gość musiał uciekać, ale finalnie
nie pykło.
No nie pykło i tydzień później niestety mu się zmarło. Albo stety.
No i dobra, to teraz tak, bo w tym roku mamy wybory w Polsce. Czy widzisz, że jest jakaś nadzieja na horyzoncie? Bo tak naprawdę w Polsce jest chyba tylko jedna partia wolnościowa, Konfederacja, już zostawiając inne kwestie poglądowe, które pewnie każdy ma tam różne w zależności, ale jeżeli chodzi o wolność, to jest to tak naprawdę jedyna opcja na ten moment. Czy widzisz jakieś tutaj albo, że im tak dobrze pójdzie, albo, że pojawią się nowe jeszcze siły wolnościowe jakieś?
Oprócz nich są jeszcze jakieś małe siły wolnościowe, ale nie mają przebicia. Nie mają takiego frontmana, jakim jest Sławek. Jeżeli utrzyma się u niego to dążenie do wolności, żeby każdy odpowiadał sam za siebie, żeby likwidować bariery biurokratyczne, to zawsze będę za nim stał i życzę mu powodzenia. Bo jak na razie to nie widzę żadnej alternatywy. Nieważne, czy to jest PO, czy to jest PiS, czy to są jacyś kolejni błaźni, którzy nagle rzucają nam, musimy zlikwidować gotówkę i przyjąć euro, albo płaczą na wizji. Później się ze wszystkiego wycofują, bo widzieli, że chlapnęli coś, co jest wyjątkowo niepopularne. A tak naprawdę no, to jest 80-90% tego bagna politycznego. Jeżeli chcecie, żeby nam było lepiej, każdemu, ludziom lepiej zarabiającym, gorzej zarabiającym, każdemu, to dajcie szansę polskim przedsiębiorcom być po prostu przedsiębiorcami. Tworzyć miejsca pracy, zarabiać, płacić podatki, zatrudniać kolejne osoby, które także płacą podatki, bo to przedsiębiorcy i ludzie, tak jak każdy z nas, tworzą wartości dodane, tworzą miejsca pracy, a nie rząd. Rząd nie tworzy miejsc pracy. Więc im masz więcej wolności, im masz mniej regulacji i mniej czasu spędzasz nad no, tak zwaną no, główną pracą, wypełnianiem jakichś papierków, pilnowaniem, czy w miejscu twojej pracy są te spryskiwacze do rąk, tym mniej czasu masz faktycznie na zajmowanie się biznesem. Im trudniejszy jest system podatkowy, tym więcej czasu mali przedsiębiorcy spędzają znowu nad próbowaniem nie łamać przepisów, a jednocześnie ci najwięksi, a la Auchan czy wielkie sieci handlowe się mega z tego cieszą, bo oni nie płacą podatku. Skomplikowane przepisy podatkowe, czyli ten nowy wał, który ma tam 700 stron, to jest nic innego jak zapora dla małej przedsiębiorczości. Bo duzi mają ludzi, którzy sobie z tym poradzą, mali nie. Także mogę mieć jakikolwiek apel, głosujcie tylko i wyłącznie na partie wolnościowe. Aczkolwiek czy to dotrze do pewnej ilości osób, nie wiem. Ja mam tylko taką nadzieję, że ci duzi, którzy tworzą ten twardy establishment, stworzą, będą mieli na tyle mało głosów, że będą musieli się z wolnościowcami w jakiś sposób porozumieć. I wtedy będzie, no nie możemy już robić takich wałków jak do tej pory. Musimy pewne rzeczy naszego koalicjanta spełnić. Natomiast jak to będzie, nie wiem. Nie angażuję się w politykę, bo wiem, jak gigantyczne to jest bagno.
No to trzymamy kciuki, żeby faktycznie ludzie świadomie stwierdzili, że chcą być wolnymi ludźmi, żeby zrozumieli, że socjalizm polega na dzieleniu tortu, a kapitalizm na pieczeniu nowych tortów, żeby było więcej do dzielenia.
Dobre porównanie, dokładnie tak jest.
No i ale jeszcze a propos polityki, chociaż może nie do końca, wybory w Stanach są w przyszłym roku, Trump wraca na grubo, Forbes wrzuca codziennie nagrania Trumpa, co w ogóle jest jakieś dziwne wszystko, ale ciekawe to jest. Natomiast to, co jest moją obawą osobiście, to że ostatnio jak Trump miał nie przedłużyć kontraktu, że tak powiem, prezydenckiego, no to nagle się pandemia zaczęła i różne dziwne rzeczy się zaczęły dziać w bardzo krótkim odstępie czasu i się okazało, że faktycznie chyba sobie z tym tematem nie poradził tak, jakby chciał i rzeczywiście stracił poparcia za dużo. Czy uważasz, że teraz, gdyby się okazało, że w przyszłym roku Trump ma za dużo w sondażach i tak dalej, znowu jakiś tutaj konkretny gość przychodzi, który chce konkretnie coś zmieniać, to znowu coś możemy się spodziewać, jakiegoś dziwnego wydarzenia światowego?
Znaczy, no, to jest klucz właśnie, światowego. Więc myślę, że to nie było powiązane z tym, że tam Trump, powiedzmy, doszedł do władzy, tak akurat się złożyło, jak się złożyło. Trump nie został wybrany tak naprawdę na drugą kadencję. Myślę, że głównie dlatego, że wszystkie główne media, cały mainstream, plus wszystkie sociale robiły wszystko, co mogły, żeby zniechęcić ludzi. A ludzie są jak marionetki. Puścisz troszkę negatywnych informacji na jednego kandydata, blokujesz jednocześnie wszystkie negatywne na drugiego i tymi, powiedzmy, 10% niezdecydowanych jesteś w stanie sprawić, że wygra ten kandydat, a nie ten drugi. I dokładnie coś takiego miało miejsce. Jak to będzie teraz? Nie wiem. Ja bardziej przyglądam się tym, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczną drukować na 3 zmiany. Właśnie ze względu na to, że są wybory. Dlatego, że każdy prezydent, nieważne jak schorowany jest, ma ludzi, którzy za nim stoją. On ma być tym frontmanem, ma się tam czasami nie przewrócić, a ludzie, którzy za nim stoją, którzy go tam postawili, żeby powiedzmy ładniej bądź mniej ładnie się prezentował, mogą robić swoje. A skoro już taki układ działa, to chcesz, żeby on działał na kolejną kadencję. więc będą znowu robić wszystko, żeby wchodzący trup no, jeszcze pochodził przez kolejne kilka lat, więc będą wyciągać różne dziwne rzeczy na Trumpa, żeby ludzi zniechęcić. Z rzeczy, które są dla mnie istotne, uruchomią dodruk, ale taki dodruk, który sprawi, że przeciętny Amerykanin poczuje, że jego sytuacja się poprawiła. Czyli znowu jakieś kupony, może forma bezwarunkowego dochodu gwarantowana. Więcej pieniędzy można na rynek nieruchomości, czyli takie dziwne pomysły jak u nas, że możesz wziąć pierwszy kredyt na 2%. To jest nic innego jak socjal, który trafia do uprzywilejowanych grup, który na chwilę podnosi poziom życia bardzo wąskiej części społeczeństwa, a w długim terminie obniża wszystkich właśnie poprzez inflację. Ja na przykład dosyć mocno monitoruję, kiedy oni zamierzają to zrobić, bo dla mnie jako inwestora jest to piekielnie istotne, dlatego że jeżeli się zacznie do dróg, to będę wiedział, że już z okresu spadającej inflacji wchodzimy w okres, w którym mogę oczekiwać rosnącej inflacji. Zupełnie inne aktywa się inwestuje. Inaczej, zupełnie inne aktywa dają ci zarobić fajne pieniądze, kiedy masz otoczenie rosnącej inflacji, inne, kiedy masz stabilnej inflacji, inne, kiedy masz spadającej. I dla mnie to jest klucz. No, wspomniałeś też na przykład o Forbesie. Ja na przykład na wykład, który będę miał w piątek, dałem 4 przykłady z Forbesa, w jaki sposób media nami manipulują. I osobami roku, czy na okładkach, była babka, która została skazana za wałki na poziomie 4,5 miliarda dolarów. Stworzyła firmę biotechnologiczną, która jednak się okazała jednym wielkim przekrętem. Później był prezes FTX-a, który jest tylko frontmanem. Później był Neumann, prezes WeWork, firmy, która od tego czasu straciła 94% swojej wyceny. No i ostatnio był ten sławny bank Silicon Valley. Pochwalił się tuż przed bankructwem, że po raz piąty z rzędu są na liście Forbesa najlepszych banków w Stanach Zjednoczonych. No to tyle odnośnie wiarygodności Forbesa.
No jest jeszcze Obama, który jest wojownikiem o pokój na świecie, to dlatego dostał pokojową nagrodę.
Bo nie zbombardował na czas Iranu. Tylko Izrael to robi w jego imieniu.
Także wygląda to ciekawie, no ale dobra, przejdźmy zatem do inwestycji, ponieważ to się wszystko łączy z tym, a jakby nie było, wtedy aktywa rosną, więc jest jeszcze moment, jak jest duży dodruk, bardzo często aktywa rosną, pewnie nie wszystkie, ale jednak w związku z czym jeszcze być może jest moment na kumulację niektórych aktywów i tutaj, że tak powiem, zasłynąłeś tym ostatnio, że do twoich subskrybentów portfela tradera bardzo szybko zostali poinformowani o tym, że warto wchodzić w krypto. I to był akurat sam dołek. To się normalnie nie zdarza, więc tutaj w sumie gratulacje, bo nawet wiem, że nie masz takiego celu, żeby akurat wchodzić w dzień dołka, bo to nie zawsze się da przewidzieć.
Udało się, nazwijmy to. Ale inaczej, w dołek trafić praktycznie się nie da. Natomiast jeżeli znasz historię i widzisz, do jakich wydarzeń dochodzi i widzisz dosłownie kopię sytuacji sprzed 4 lat, no to działasz. I tu po prostu złożyło się na to, że trafiłem prawie do 2 dni się spóźniłem. To była kumulacja kilku wydarzeń. Po pierwsze, w trakcie poprzednich 2 bez Bitcoin spadł 85%. Ostatnio spadł 78%, ale w trakcie tamtych bez nie mieliśmy inflacji. Więc jeżeli uwzględnisz inflację i spadek 78%, to jest blisko tych 85% realnego obsunięcia. Druga rzecz. Są różnego rodzaju wskaźniki, na przykład CBBI bodajże, ile dobrze pamiętam. To jest miks na rynku kryptowalut 9 różnych wskaźników. I on oscyluje. Mógłby oscylać między 0 a 100. 100 to jest skrajny optymizm. Tak jak pod koniec 2017 roku, czy podczas pierwszej fali ostatniej hossy, tam w okolicy maja 2021 roku też każdy chciał kupować i byliśmy na poziomie gdzieś 90. Natomiast kiedy jesteś po bardzo dużych spadkach, no to ten współczynnik spada w okolice 3, 4, 2. I zobaczyłem, że już jesteśmy pod koniec listopada bardzo, bardzo nisko, po czym doszło do mega fajnego ataku. Czyli w 4 językach, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim, zobaczyłem te same nagłówki. Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy. 4 lata wcześniej widziałem coś bardzo podobnego. Zaraz po konferencji w Davos w kilku językach pojawiały się komunikaty: Bitcoin spadnie do zera. I uznałem, że jest to kolejny medialny atak na tych niedobitków już, którzy jeszcze nie sprzedali, jeszcze się nie ewakuowali z krypto. Doszło do tąpnięcia, no i co, no, nagrałem kolejny filmik krypto, odnośnie krypto. Wcześniej nagrywałem, czemu jeszcze nie inwestować, jak tam Bitcoin był po 40, później po 30 tysięcy, wskazywałem jej zagrożeń. No, później po prostu wyjaśniłem, czemu kupiłem, udało mi się trafić. To, że była jasność, ja nie kupiłem za tyle, ile bym chciał, bo uważałem, że Bitcoin może spaść na przykład do 13, do 14, może do 12. Nigdy nie wiesz, ile jest. To, że akurat odbił, no to powiedzmy, okej, było moje szczęście, ale to nie były moje jedyne zakupy. Ja w tamtym czasie kupiłem Bitcoina, Ethereum i Matica, natomiast ostatnio dokupiłem też, bo 24 z kawałkiem Bitcoina, kupiłem jeszcze Ethereum, ale to jest dla mnie budowanie portfela pod kolejną hossę. Także jeżeli znasz historię, jeżeli widzisz cały rynek, jak wygląda, to no to czasami może ci się udać. No czasami trzeba, to jest kumulacja, powiedziałbym, wiedzy i szczęścia. Mhm. Bo wielokrotnie było tak, że kupowałem dane aktywo tanio, a jego cena dalej spadała. Jest to coś normalnego. No, czemu akurat cena miałaby rosnąć, bo jakiś tam Czarek w Polsce kupił ileś czegoś.
A to w takim razie, bo z tego co kojarzę, to planujesz mieć 10% portfela w Bitcoinie, tak?
10% portfela chciałbym mieć w
krypto.
Tak, na razie powiedzmy kupiłem za 4,5, raz za 3, później trzeba mieć 1,5. Natomiast ze względu już na to wzrost, no bo krypto już nie kosztuje tyle, kiedy kupowałem pierwszy pakiet, to jest około 6. Więc tak naprawdę chciałbym dojść do tych 10, na tych 10 zacząć budować moją kryptowalutową pozycję pod całą hossę, więc pewnie jeszcze będę dokupował, ale po takich wzrostach jak ostatnio uważam, że to nie jest dobry moment. Oczywiście to może iść dalej, do góry i tak dalej, ale wydaje mi się, że w systemie bankowym, o czym rozmawialiśmy, są jeszcze jakieś trupy w szafie, które mogą ściągnąć rynek w dół. Mamy według Międzynarodowego Funduszu Walutowego 1/3 globalnej gospodarki w recesji, więc skoro oni mówią o 1/3, to realnie są jakieś 2/3. Póki co stopy są raczej podnoszone, a nie obniżane. Nikt jeszcze nie drukuje na tyle, żeby wpompować pieniądze w system finansowy, który mógłby to troszkę podciągnąć. Za te 300 miliardów to jest mniej niż błąd zaokrąglenia. Chyba że weźmiesz pod uwagę lekki efekt psychologiczny, ale ci, którzy wiedzą, czym jest efekt psychologiczny, wiedzą, że te pieniądze nie poszły do systemu. Poszły na ratowanie systemu, a nie na coś, co mogłoby wyciągnąć wyceny. Także z perspektywy takiej, czego moglibyśmy na rynku oczekiwać w perspektywie 2 lat, uważam, że dzisiaj jesteśmy na bardzo niskich poziomach. Ale jeżeli chodzi o poziom optymizmu, czy takie wskaźniki fear, greed, czyli porównanie chciwości do strachu, to jesteśmy na takim poziomie, że teraz to powinno jednak się troszkę cofnąć i to byłoby bardzo zdrowe. Ja też chciałbym ludziom uświadomić, że na przykład podczas 3 ostatnich HOS mieliśmy 9 razy spadek ceny Bitcoina, który jest najbardziej stabilną walutą, o więcej niż 40%, czyli 3 spadki na hossę. Więc gdyby dzisiaj to stąpnęło z tych tam, nie wiem, 27 tysięcy na 20, czy poniżej 20, dla mnie byłaby to okazja do dokupienia. I pewnie te 10% bym wpakował. Kiedyś nawet powiedziałem 12, ale to musiałoby dojść do naprawdę bardzo, bardzo dużych spadków i do skrajnie negatywnego sentymentu. Jeżeli do tego dojdzie, będę się cieszył, że kupię tanio. Bo dla mnie nie liczy się kupić coś dzisiaj i sprzedać za miesiąc. Tak powiedziałem, to jest budowanie portfela pod całą kolejną hossę, która mam nadzieję potrwa 3 lata.
No to ktoś mógłby zapytać w takim razie, czemu tylko 10%? Czemu tak ostrożnie, jeżeli tutaj Bitcoin słynie z tego, krypto słynie z tego, że tam stopy zwrotu są kosmiczne, no to po co przez 3 lata się jakimiś tam akcjami, złotem zajmować, to tam parę procent, kilkanaście, jak to można z 30 tysięcy dolarów każdych zrobić 120 potencjalnie?
Bo nigdy nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. I ja w moim życiu popełniłem już takie błędy, ostatni największy w 2008 roku, kiedy miałem zbyt dużo aktywów, shortując szeroki rynek. To akurat dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że mi się to opłaciło, bo przeszedłem nawet z przyzwoitym zyskiem przez BES 2007-2008 roku. Ale nim do tego doszło, ja byłem 40% pod kreską. Poszortowałem w dolarze amerykańskim, który tracił, rynki rozwijające się. Fundusz Gold ma dajże 12 najbardziej rynków, 12 rynków rozwijających się. I on wtedy w momencie to stracił, no bo te rynki jeszcze rosły w ostatniej fazie. I w pewnym momencie na papierze byłem 40% w plecy. Prawie na całym moim kapitale, więc wierz mi, to były nerwy, których nigdy nie chcę powtarzać. Więc ja mam dzisiaj bardzo zdywersyfikowany kapitał. Mam metale szlachetne, mam surowce, ale do surowców ze względu na spadającą inflację, czyli otoczenie, w którym surowce kiepsko sobie radzą, podchodzę ostrożnie i to jest głównie uran i surowce rolne. Mam też trochę metali przemysłowych i metali ziem rzadkich oraz surowców strategicznych, ale to już jest jakaś mniejszość. Nie mam dużej pozycji na akcjach, bo ciągle mamy recesję i zaczynam ją dopiero budować. Mam około 20% nadal w gotówce, więc zmierzam do tego, że w takim otoczeniu jak dzisiaj, kiedy z jednej strony wiesz, że będzie dotruk, a oczekiwania często wyprzedzają to, co się dzieje w realnej gospodarce, czyli jak ludzie wiedzą, że będzie podwyżka 100%, to ceny aktywów spadają przed tą podwyżką, jak do niej dochodzi, to zazwyczaj rośnie. To jest kupuj plotki, sprzedawaj fakty, tak zwane. Więc zmierzam do tego, że jeżeli ludzie wiedzą, że będzie dodruk, to mogą kupować różne aktywa, które zyskują w wyniku dodruku wcześniej. Ale póki co w globalnej gospodarce wcale nie jest jakoś dobrze. Więc ja widzę mnóstwo tanich aktywów, stopniowo je dokupuję, zmniejszając poziom gotówki, natomiast robię to ostrożnie i tak naprawdę nikt nie wie, czy za rok aktywem, które najwięcej da zarobić, będą metale szlachetne, czy może spółki typu growth, czyli te prowzrostowe, uzależnione silnie od dodruku, czy będzie to krypto, czy będą to może inne aktywa. Może to będą surowce, może to będzie na przykład ropa, na którym praktycznie nie mam teraz ekspozycji, bo na przykład dojdzie do zamknięcia cieśniny Ormuz i jakiegoś konfliktu na Bliskim Wschodzie. Także staram się mieć portfel zdywersyfikowany, ale bardziej na razie jeszcze defensywnie podchodzę i może ze względu właśnie na takie podejście mój portfel trzeci rok z rzędu pokonał S&P 500. O polskiej giełdzie to nawet nie warto wspominać, bo jest tam po prostu jedna wielka padaka. Także kiedy widzę, że jest dodruk, kiedy widzę, że rozpędza się inflacja, ja nie mam problemu, żeby zejść z poziomem gotówki do 2 czy 3%. Ale w takiej sytuacji jak dzisiaj staram się być ostrożny i nigdy nie chciałbym, żeby ta pozycja krypto, do czego wyszedłeś, stanowiła u mnie zbyt dużo. Nawet w trakcie ostatniej hossy ona chyba zaczęła się od 4%, a najwyżej doszła do 17%. Po prostu to krypto tak rosło jak szalone. Ethereum, od czego zacząłem, później Polkadot, Kosmos, że ja tylko redukowałem. I słyszałem często od ludzi, co za idiota, po co on to sprzedaje? Przecież to będzie dalej rosło. Nie. Dla mnie zdjęcie zysku, że do 300%, to było coś, czego się mega, mega cieszyłem. I dzięki też takiemu podejściu mi się praktycznie udało wejść z krypto, nie na szczycie, ale po bardzo dużych wzrostach i całą w zasadzie bessę, która zniszczyła portfele i psychę wielu, ja przeczekałem z boku. Większość aktywów sprzedałem październik, listopad chyba 2021 roku. Z Kosmosu wyszedłem tylko z małej, Kosmos czyli Atom, wyszedłem z małej jakiejś pozycji w lutym 2022. On na chwilę wybił, stwierdziłem, dobra, to jest moment. Ostatni out. Nie dlatego, że się zmieniły perspektywy dla krypto, tylko dlatego, że zmieniła się polityka banków centralnych. Ona się jeszcze wtedy nawet nie zmieniła. Zapowiadali, że się zmieni. Glapiński twierdził, że nigdy nie podniesie 100%. To byłby błąd szkolny. Później, kiedy zaczął podnosić, mówił, że to było tylko raz. Ale retoryka bankierów centralnych była identyczna w zasadzie na całym świecie. Nie będziemy podnosić, ale widziałem, że sytuacja się pogarsza na tyle, że oni nie będą mieli wyboru. Dlatego, że jeżeli obniżysz stopy procentowe do zera, żeby złagodzić skutki lockdownów i tak dalej, covidów i innych tam dziwnych rzeczy, jeżeli wpompujesz w gospodarkę gigantyczną ilość pieniędzy, to wiesz, że inflacja w pewnym momencie będzie bardzo wysoka. Za mnie się śmiano, jak mówiłem, że przy zwiększeniu ilości pieniądza w obiegu w Polsce o 18% powinniśmy mieć jakąś 16% inflacji, bo przecież mamy coś takiego jak naturalną deflację wynikającą z postępu technologicznego. Ja się nie spodziewałem 20%, ale o 16 mówiłem otwarcie, tylko że inflacja wtedy była na poziomie 2 czy 3%. Bankierzy centralni mówili, że przecież nie będzie żadnej inflacji. To był moment, kiedy mówiłem, żeby blokować kredyty na stałej stopie, za co dostaliśmy od cholery podziękowań różnych, co jest bardzo miłe. Ale wtedy ludzie nie wierzyli, że stopy procentowe mogą iść tak w górę, że inflacja może wynieść więcej niż 10%, a już nie na pewno jakieś abstrakcyjne 16%. W każdym razie, jeżeli doprowadzasz do takich rzeczy, które są tak proinflacyjne, to w pewnym momencie jako bankier centralny ty nie masz wyboru i musisz podnosić stopy procentowe, bo jeżeli nie, to będziesz miał inflację nie 15%, nie 20%, a 35%, 40%. Może 50. I twoja waluta w pewnym momencie się tak bardzo osłabi, że będziesz miał, kurczę, case turecki, który może się przerodzić nagle w case Zimbabwe. Uh-huh. A inflacja jest czynnikiem.
Ale wreszcie bylibyśmy trylionerami.
Wiesz co, ja wolę być milionerem, którego siła nabywcza jest wystarczająco duża, niż trylionerem, któremu starczy na kawę. Pamiętam lata 80., jak wszyscy byli milionerami. Pałęco, oddaj moje 100 milionów. Tylko co z tego, skoro te miliony na nic nie starczały? Co z tego, no kurczę. To była masakra dla klasy średniej przecież wtedy. Ta inflacja zniszczyła oszczędności ludzi, którzy oszczędzali na książeczkach oszczędnościowych, na jakichś książeczkach, na samochody. Przecież ludzie oddawali 1/4, 1/5 swoich zarobków po to, żeby odłożyć w perspektywie jakiegoś czasu na mieszkanie. A później się okazało, jak na przykład moi dziadkowie, że pieniądze, które gromadzili latami, no, są ekwiwalentem 2 wypłat. I w ten właśnie sposób oddłużasz rządy, oddłużasz największe korporacje, które są zadłużone w walucie, ale dzieje się to kosztem ludzi, którzy no, nie mają niestety wiedzy finansowej.
Ja zapytam teraz w imieniu tych wszystkich naszych widzów, którzy są najbardziej chciwi, bo chciwi z kolei na przykład w kryptowalutach szukają alternatyw, czyli no Bitcoin jest nudny, bo on tam zarobi 3-4 razy, co to jest, co to w ogóle za zwrot, 400% pchi. Więc oni szukają alternatyw, więc zapytam, bo wspomniałeś o poligonie, tak? Dlaczego Matic? Dlaczego Matic?
Po tym jak cała Terra zbankrutowała, czyli środowisko Luna, Matic wypełnił taką bardzo fajną lukę. Znam Matica dosyć dobrze, dlatego że mój przyjaciel używa tej technologii w swojej firmie, w której ma tam około 60 osób i rozwija technologię właśnie blockchain. Często z nim rozmawiam na ten temat. Matic uważam, że wypełni też lukę po protokołach, które wcześniej były wykorzystywane podczas poprzednich HOS, jak na przykład... Ojejku, wleciał mi z głowy, miałem na niego ekspozycję. Nie Atom, tylko...
Polkadot?
Polka, dokładnie. Tak w ogóle nie Atom, nie Polkadot teraz nie mam ich w portfelu, dlatego że projekty, które dawały dosyć dużo zarobić w trakcie jednej hossy, zazwyczaj nie były doceniane w trakcie kolejnej, stąd właśnie Polygon, o którym mało kto wcześniej słyszał, więc to jest naprawdę, co powiedziałbym, tak, środowisko, które się bardzo dobrze rozwija, jest bardzo przydatne dla osób, które, czy dla firm, które wykorzystując ich technologię budują swoje projekty. I to jest w zasadzie jedyny alt, który umieściłem w portfelu, tak ci powiedziałem. Ja tylko 10% wpakowałem w Polygon z tej pierwszej puli kryptowalutowej, czyli kupując za 3%, o ile dobrze pamiętam, 60% poszło w Bitcoina, 30% w Ethereum i 10% w Matica. Później dokupowałem jeszcze tylko Bitcoina i Ethereum. Z tego względu, że w trakcie pierwszej fazy hossy te główne coiny najwięcej dają zarobić, dlatego że ludzie boją się jeszcze inwestować. Poza tym, gdyby Bessa nam się jeszcze, nie wiem teraz, czy mamy już naprawdę hossę, czy może jeszcze będzie jedna osłona Bessy, gdyby do tego doszło, to właśnie takie projekty tracą dużo, dużo szybciej. No właśnie, kolejną przesłanką, która została wtedy za Maticiem, było to, że on się tak szybko rozwijał, że swój dołek miał gdzieś na poziomie 36 groszy. My go kupowaliśmy gdzieś tam po 70, czyli 2 razy drożej, mimo że Bitcoin w tym czasie potaniał. Czyli Matic zrobił 100%, a Bitcoin ci potaniał do swojego, nazwijmy to, minimum tej bessy. Ale w każdym razie wracając do krypto, w tej pierwszej fazie głównie zyskują główne projekty. Druga rzecz, po stronie Stanów Zjednoczonych mamy ciągle bardzo duże ryzyko, że uznają choćby jeden alt za token security. Oznacza to, że nie będzie mógł być handlowany na normalnych giełdach, będzie musiał być zdjęty, czyli musi być zdjęty, ludzie muszą go sprzedać. Wtedy pewnie ci sami legislatorzy poprzez spółki offshore'owe będą się odkupować niego, ale poprzez Azję. No bo jak tu sprzedajesz coś, no to po drugiej stronie jest kupiec. Fajnie jest coś zgromadzić pod kolejną hostę za pół ceny. No ale to już nie wchodź może, zagalopowałem się. W takie szczegóły, jak naprawdę działa rynek. Ale Bitcoin nie zostanie uznany za alt. Ethereum są na to mikro szanse. Więc pod tą pierwszą fazę uważam, to są dwa najpewniejsze takie projekty czy kryptowaluty. Czy one zrobią 3 czy 4 razy? Nie wiem. Nikt tego nie wie. Ale myślę, że tym chciwym ludziom warto jest uświadomić, że w długim terminie dobry wynik na inwestycjach to jest inflacja plus 10%. Inflacja plus 15% to jest bardzo dobry wynik. Mówię o długim terminie. Mhm. I to jest podstawa. To nie jest tak, że jeżeli masz nerwę i potrafisz odciąć w pewnym momencie zyski, no to fajnie, wyjdziesz z tego. Przecież są ludzie, którzy chwila kopią, zarobili kupę kasy, ale to jest też ten problem, że ludzie, którzy nie mają wiedzy, uważają i zarobią kupę kasy, uważają, że są nagle geniuszami. Czyli jeżeli raz zrobili na jakimś, nie wiem, projekcie razy 10, to oni chcą to robić w nieskończoność. I to jest uzależniające jak hada, powiedziałbym, bardzo destruktywne dla psychiki wielu osób. Dlatego, że widzisz, ile zarobiłeś, uważasz, że jesteś geniuszem na tym rynku i nie wycofasz się z niego. I później dochodzi do takich momentów, że Bitcoin ci traci 78%, Ethereum akurat podobnie, ale wiele altów traci po 90-95%. Czyli jesteś tutaj nagle, nie wiem, milionerem, a z miliona zrobiło ci się 50 czy 40 tysięcy. No to wyobraź sobie, jak to wpływa na psychę.
Ili nie. Pomocy dla samobójców się odpalają.
To była kolejna rzecz, która mnie skłoniła właśnie pod koniec listopada do inwestycji. Znowu musieli uruchomić to tak zwane wsparcie, bo wiele osób tak się zszargało psychę, tracąc i swoje, i nie swoje pieniądze, często pożyczone na krypto, że szargali się na swoje życie. Mhm. Ale to jest właśnie objaw już, powiedziałbym, tej kapitulacji na rynku dla na którym staram się wrócić.
To a propos z kolei rynku dużo bardziej nudnego, czyli nieruchomości, bo ogólnie wiele razy wypowiadałeś się na ten temat, że nie do końca to ma sens, przynajmniej takie fizyczne nieruchomości, że to się średnio opłaca porównując do innych form inwestowania, choćby do akcji. Czy jakoś ten twój stosunek się zmienił do nieruchomości? Na przykład zainwestowałbyś dzisiaj albo radziłbyś komuś, poradzać tu nie będziemy nikomu. Czy ty byś zainwestował w nieruchomość w Polsce? Zagrożeń niby mało, bo Rosja chyba jednak nie przyjedzie. Ktoś tam, jakiś polityk polski powiedział, że my powinniśmy się włączyć do wojny, no ale to raczej każdy rozsądny Polak go wyśmieje, więc myślę, że nikt tego nie łyknie. Także z kolei mamy 3 miliony nowych mieszkańców, więc pod kątem wynajmu też wydaje się sytuacja inwestycyjna niezła.
Dla mnie najważniejsza jest rentowność. Mhm. Jeżeli ktoś kupuje duże mieszkanie i je wynajmuje po prostu, to ma rentowność bardzo niską z tego. Rentowność też jest uzależniona bardzo od lokalizacji. Więc jeżeli masz kupić mieszkanie i je wynajmować i mieć z tego, nie wiem, 2-3%, to ja nie widzę tu najmniejszego sensu. Bo ludzie nie liczą tego, że mieszkanie się starzeje. Starzeje się też sama dzielnica, w której kupujesz mieszkanie i ona za 15 lat nie będzie już tak rentowna. A jeżeli twoja rentowność jest na poziomie 3%, to z perspektywy kolejnych 15 lat musisz to uwzględnić. Ja na przykład w nieruchomości bezpośrednie inwestuję trochę, ale w Hiszpanii. Gdzie kupuję je zazwyczaj znacząco poniżej rynku, no bo mieszkam tam już 10 lat. Wiem, jak się na tym rynku poruszać. I nie mam problemu z uzyskaniem rentowności na poziomie 6,5-7,5%. Ale to są garaże, którymi mi ktoś zarządza. Teraz kupuję 6 magazynów. Kupiłem jedno 60-metrowe mieszkanie w takim apartamentowcu, które od razu remontuję pod wysoki standard i dzielę na dwa mniejsze. Dzięki czemu uzyskam rentowność o 80%, może inaczej, o 4/5 wyższą niż osoba, która mi to sprzedała. Meble, które do tego kupię, nie kupię dwóch zestawów, tylko chcę kupić albo 4, albo 6, żeby było taniej, bo zamierzam w tym bloku jeszcze kupić kolejne. Jedno, może dwa, może trzy i powtórzyć ten numer, bo tam nikt tego nie robi. Ale gdybym miał kupić dom, w którym mieszkam, po to, żeby go sobie wynajmować, to byłby to idiotyzm. Bo jego wartość jest bardzo wysoka, a jednocześnie pieniądze, za które mogę go wynająć, są bardzo niskie. Więc rentowność to jest po prostu podstawa.
Okej. Okay. No to jeszcze zmierzając powoli do końca, akcje, jakieś ciekawe spółki na horyzoncie?
Trudne pytanie, dlatego że pierwsza rzecz, jeżeli dobra, my się znamy od lat i masz wiedzę, to tobie mogę polecić konkretne spółki, ci powiedzieć, nie wiem, ASML, czyli firma, która zajmuje się
półprzewodniki,
ale nie produkuje półprzewodników. Na półprzewodniki rośnie bardzo rynek. A ona produkuje sprzęt do produkcji półprzewodników i jest niemalże monopolistą. Teraz mają trochę problem z Chińczykami, bo im podkradli trochę technologii, ale można powiedzieć, że nadal są monopolistami. To jest typowa spółka typu growth. Jak chcesz stabilizacji i chcesz kupić tanią, dobrą spółkę, to możesz kupić 3M. Spółka, która produkuje między 50 a 60 tysięcy różnych produktów. I robi to od lat. Ostatnie 10 lat na 10 miała zyskowne. Dzisiaj wypłaca 5,5% dywidendy, przeznaczając 60% zysku netto na wypłatę. I jest mniej więcej o 50% tania niż była jeszcze 3 lata temu. Jeżeli chcesz bardziej się zdywersyfikować i nie kupować poszczególnych akcji, z którymi zawsze coś może się stać, nawet jeżeli to jest arystokrata dywidendy jak 3M, czy król dywidendy. To są firmy, które wypłacają rosnącą dywidendę nieprzerwanie od 25 lat dla arystokratu bądź 50 w przypadku króli. To możesz kupić na przykład ETF na poszczególne rynki. I Austria jest bardzo tania. Singapur jest relatywnie tani. Co w Polsce, Boże, co w Europie mieliśmy jeszcze takie tanie? Niemcy są relatywnie tani, ale tu trzeba wziąć pod uwagę, że Niemcy są nastawieni na eksport. Jest to gospodarka numer jeden na świecie, która jest najbardziej uzależniona od eksportu. A mamy zwijanie globalistycznej polityki, więc nie wiem, jak sobie poradzą. Wielka Brytania jest dosyć dobrze wyceniona. Jeżeli chodzi o rynki, bardziej powiedziałbym ryzykowne, ale jednocześnie takie, które mogą więcej zyskać ze względu na umocnienie się waluty, dlatego że jak masz kryzys, to dolar się umocnia, drożeje. Mamy dużo droższego dolara niż powiedzmy półtora roku temu. I tak samo się dzieje w stosunku do wielu walut krajów rozwijających się, więc kiedy zaczynasz do dróg, to umacnia się złotówka, tanieje dolar i to samo się dzieje z walutami krajów rozwijających się, więc nie tylko masz szansę na wzrost notowania akcji, ale także na umocnienie się waluty, to można poszukać akcji krajów, do których przenoszą się firmy, które muszą się ewakuować w wyniku sankcji z Chin. Czyli jeżeli do tej pory robisz biznes w Chinach, a jesteś korporacją amerykańską, to bardzo tam cisną na ciebie, żebyś jednak przeniósł gdzieś. I możesz przenieść do Indonezji, do Tajlandii, do Malezji, do Wietnamu, do Singapuru. I co ważne, te 5 rynków, które wymieniłem, jest relatywnie tanie. Właśnie ze względu na to, że mieliśmy bestę w ciągu ostatniego roku. Wietnam na przykład topnął 40%. Wcześniej był drogi, ale po 400% przecenie to już ma sens. Poza tym ma bardzo dobrze wykształconą populację techniczną, ma dużą populację, młodą populację, ma mało barier handlowych, w miarę łatwo jest tam prowadzić biznes. No i generalnie Azja Południowa to jest taki, powiedziałbym, rynek, który moim zdaniem będzie się dużo szybciej rozwijał niż Europa czy Stany Zjednoczone. Ale musisz na te kraje patrzeć przez pryzmat tego, że to są kraje rozwijające się, więc wahania, do których może dojść na akcjach czy na ETF-ach tych krajów będą dużo większe niż na takiej Wielkiej Brytanii czy Austrii. Bo musimy w takiej sytuacji jak dzisiaj zawsze mieć z tyłu głowę, że dokonasz inwestycji, wiesz mentalnie, że kupiłeś to po 2 czy 3 lata, a jutro nam wyciągną takiego drugiego Limana. i pozwolą mu upaść, pozwolą na rozpędzenie się kryzysu finansowego po to, żeby już nie drukować 400 miliardów, tylko powiedzmy 4-5 bilionów, przekazać to bankom, żeby to jeszcze bardziej skonsolidowało władzę. I gdyby do tego doszło, no to oczywiście w trakcie kryzysu finansowego akcje takie pewnie 3M czy ETF-u na Austrię polecam 15-20%, natomiast akcje Wietnamu czy Malezji pewnie już topną 30%. Ale jeżeli wiesz, że kupiłeś to, na zasadzie kupi, zapomnij, to jest okej. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, gdzie kupowałem dane aktywo, które było tanie, a później stawało się jeszcze tańsze, a później jeszcze tańsze. Czasami byłem 30% na chwilę pod kreską, papierową stratę, po to tylko, żeby finalnie wyjść z fajnym zyskiem. I tak samo nigdy nie wiesz, który rynek da ci ile zarobić. Do Austrii podchodzę z takim pewnym sentymentem, bo chyba ze 3-4 lata temu kupiłem ETF na Austrię, stwierdziłem, kurczę, jak na tak dobry kraj, tak bezpieczny, z bardzo dobrym ratingiem kredytowym, on jest niezwykle tani. Wziąłem go, kupiłem i po kilku miesiącach go sprzedałem kilkadziesiąt procent drożej. Czasami dochodzi po prostu do takich dziwnych wypaczeń, ale to, żeby też w drugą stronę pokazać ludziom, ja wielokrotnie zamykałem pozycję na czymś ze stratą, bo się na przykład zmienił bardzo fundamentem, bo coś taniało, kupiłem tanio, później było bardzo, bardzo długo tanie i stwierdziłem, nie warto w tym siedzieć, lepiej przenieść pieniądze gdzieś indziej. Także nie ma czegoś takiego jak inwestor, który ma 100% zyskowych transakcji. Tak samo ja się czasami mylę. Wiedziałem, że będzie kiepsko na rynkach finansowych w 2022, ale wiedziałem, że rośnie inflacja, więc nie chciałem się hedżować kontraktami na spadki, czy po prostu going short, tylko kupiłem amerykańskie obligacje skarbowe i co? Pomyliłem się. 4 razy na ostatnie 100 lat, tylko 4 razy doszło do takiej sytuacji, kiedy w ciągu roku taniały mocne akcje i jednocześnie taniały amerykańskie obligacje skarbowe. Inflacja po prostu wystrzeliła dużo mocniej niż się spodziewałem. Bank centralny nie próbował ratować tego długu, pozwolił na to, żeby te problemy się powiększyły dużo bardziej niż myślałem. I na obligacjach przez jakiś czas byłem całkiem sporo w plecy. Oczywiście nie sprzedałem ich, nadal je mam w swoim portfelu. Co więcej, nawet uważam, że biorąc pod uwagę recesję i pierwszą fazę do druku, w trakcie której kapitał idzie raczej na rynek obligacji i spadającą inflację, uważam, że obligacje amerykańskie są lepszym rozwiązaniem niż na przykład spora amerykańskich akcji. Ale w długim terminie obligacje, nieważne czy to polskie czy amerykańskie, są gwarantem straty realnej. Dlatego jest to bardziej zagranie pod odbicie takie spekulacyjne, a nie długoterminowa część mojego portfela.
To jeszcze na koniec zapytam, czy to jest wszystko taki trik psychologiczny na samym sobie, że jak inwestujesz w tyle różnych aktywów, tu w metale szlachetne, tu w krypto i to też kilka różnych, tu w akcje, ETF-y i tak dalej, że potem jak coś spada, to no to właśnie nie dzwonisz na tą linię dla samobójców, no bo tam to nie jest tak, że Bitcoin spadł o 80%, tylko to jest tak, że twój portfel krypto nie ma teraz na przykład 6% krypto, tylko ma 3%. Czy to tak pomaga? Czyli zmierzam do tego, czy warto dywersyfikować aż tak?
Mądrze. To jest klucz. Dlatego, że jak usłyszę teraz jakiś mądrala, że ja mam w swoim portfelu 30 czy 40% aktywów, to od razu mu się uruchomiło. Co za idiota, przecież Buffett kiedyś powiedział, że dywersyfikują tylko ci, co się nie znają. Tylko, że Buffett ma głównie portfel akcji. I on nie dywersyfikuje się pomiędzy różne aktywa. Dlatego między innymi miał tak fatalne wyniki pomiędzy rokiem 2000 a 2007. Tragiczne. Tak samo ludzie nie rozróżniają dywersyfikacji pomiędzy... Właśnie, weźmiesz takiego hejtera i powiesz mu, kto jest bardziej zdywersyfikowany. Czarek, który ma 4 aktywa. ETF na globalny rynek akcji, złoto, rejty, jeden na surowce. Albo Maciek, który ma 15 akcji ze S&P 500. Kto jest bardziej zdywersyfikowany? No, wskażę ci oczywiście Maćka, bo ma 15 aktywów. I tu polega różnica. Czy masz... Nieważna jest ilość. Ważne jest, żeby mieć grupę aktywów, które są nieskorelowane ze sobą. I przykładowo, w 2020 roku Bitcoin tąpnął, no powiedzmy, 70%. Spółki technologiczne, te najbardziej modne, ARK, 60 kilka. największe spółki technologiczne, 30, S&P 500, powiedzmy 20, złoto nie domknęło w ogóle. Zachowało siłę nabywczą. Surowce podrożało kilkanaście procent. Mówię o uogólnieniu, bo tam największy udział miały surowce energetyczne. Więc jeżeli masz portfel oparty o aktywa, z których części traci na wartości, części zyskuje, to ta strata nominalna nigdy nie jest tak duża. Przykładowo, w trakcie paniki covidowej mój portfel tąpnął 17% na chwilę, licząc od momentu, kiedy to się zaczęło, tam 20 lutego do 20 marca. W tym samym czasie S&P 500 tąpnęło 30%, polski WIG 40%. Więc 17% jest ok. Ja czekałem tak naprawdę na to, bo pod koniec 2019 roku mieliśmy bardzo duże problemy w systemie bankowym na rynku repo. I uważałem, że to jest kwestia raczej szybsza niż dalsza, że wrócimy do druku. I potrzebny był tylko ten zapalnik. Więc kiedy on się pojawił, mogłem pozbyć się gotówki, której miałem sporo, na dokonanie bardzo fajnych inwestycji po bardzo dużych przecenach. I więc jeżeli ty wiesz, że będzie kiepsko, jeżeli masz tą gotówkę, to ty wręcz nastawiasz się na spadki. Czekasz, kiedy do nich dojdzie. Kiedy do nich dochodzisz, rewelacja. Mogę kupić fajne aktywa na po przecenie. Ale gdybym był zapakowany 100% powiedzmy WIG i zobaczyłbym, że przykładowo ze 100 tysięcy zrobiło się tylko 60 i nie mam za co dokupić tanich akcji, to byłbym wściekły, pewnie kiepsko bym spał i tak dalej. Gdybym był zapakowany w 100% w Bitcoina, który spadł o 3/4, no to miałbym już w ogóle problem. Także dywersyfikacja, ale mądra, jest, powiedziałbym, taką bardzo dobrym elementem inwestowania, bo to sprawia, że wyłączasz ogromną część emocji. To jest podstawa.
Super, no to jest fajne, bo to jest konkretne rozwiązanie problemu, który mają wszyscy inwestorzy, a już zwłaszcza początkujący, że emocje za dużą rolę grają. No to ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu, po raz 312 Ci je zadaję, także może Ci się jeszcze nie znudziło ostatecznie. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
To są książki, to muszą być. Daj Ci ten pułap tak nisko, że ciężko tutaj coś podciągnąć. Kurczę. Co ja ostatniego fajnego przeczytałem? Biografia Jogina.
Jogina?
No. Gruba książka, kolega mi ją pożyczył. O medytacji, o tym, o uduchowieniu, ale takiemu ze strony ludzi, którzy w Indiach mieszkają. Całkiem inne spojrzenie daje na rzeczy materialne. Na to podejście, jakie mamy priorytety. Pozwala też jednocześnie, stosując tamte techniki, rozwinąć trochę swoich jakichś możliwości medytacyjnych. I myślę, że to była chyba ta książka. Zastanawiam się, co jeszcze mogło. Bo przeczytałem kupę książek ostatnio, ale chyba to było.
I to jest tytuł, jak rozumiem.
Biografia Jogina. No, pomarańczowa książeczka, to może 400, może 500 stron.
Okej. Okay. Super. No to ja oczywiście z giftami jak zawsze, ale dzisiaj nie dla Ciebie, tylko dla Twojego syna.
Rewelacja.
Ty masz co czytać, to wiesz. Poza tym już masz chyba nasze książki wszystkie po tych wywiadach, więc mamy coś dla Twojego syna. Dziennik mistrzowski i przedsiębiorcze dzieci.
Jak tak dobre jak poprzednie, to mogę od razu polecić.
To się bardzo cieszę. Tu nawet jest lista rzeczy do zrobienia, do wdrażania nawyków, także super. Oby służyło.
Bardzo Ci dziękuję. Wiesz, jak tak nawiązujemy do dzieci, to chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wiele osób nie czyta książek, bo są dla nich za trudne. Ostatnio Dajt, który ma niecałe 12 lat, przeczytał Prawo rezonansu. Oczywiście deal musiałem z nim zrobić, a to nie. Tata finansista, przedsiębiorca. Nie, musiał przeczytać ze zrozumieniem, opowiedzieć mi każdy rozdział jeden po drugim i w zamian dostał 150 euro. Ja wiedziałem, że ileś godzin to będzie go to czekać, więc mówię, zamiast na tam pracować sobie w ogrodzie, nie, basen czyścić, to nie, niech poświęci to na książkę, która może dużo zmienić. To jest książka, o której już kiedyś wspominałem. Nie wiem, czy też Maciek Kowalski o innych wspominał. Transsurfing. Takie 6 książeczek, też bardzo polecam w ogóle. Ale może ten mój przykład sprawi, że dzieci naszych słuchaczy też zaczną czytać książki. Już nawet nie tylko takie dziecinne dla czytania samego, ale też książki, które mogą zmienić ich postrzeganie świata i zacząć po prostu te prawa, które nami rządzą, wykorzystywać tak, żeby nam trochę łatwiej się żyło.
Także wszyscy, którzy macie dzieci, trader daje 50 euro za przeczytanie prawa rezonansu.
Przeczytanie książki, która uważam jest niesamowicie wartościowa i na której potrzebował kilka godzin jednak. Także chyba tyle.
Super, super. No to ja się cieszę. Proszę, jak zaparkowaliśmy dokładnie z ostatnim słowem, z kropką wręcz, więc...
Lecę na kolejne rozmowy.
Idealnie. Trzymam kciuki za nie tylko udane kolejne rozmowy, za konferencję InvestCavs, którą masz w ten weekend, na której zresztą my jako wydawnictwa też się pojawiamy. Także, ale również za inwestycje udane. Także wszystkiego dobrego.
Dziękuję
bardzo oficjalnie.
I do następnego.
I wam również. Wszystkiego dobrego. Cześć.